Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, to o czym będę mówił, artykuł, o którym będę mówił, to nie jest rzecz, którą lubię, ale ja nie zawsze robię to, co lubię. Nie zawsze mówię o tym, co lubię. Zawsze robię to, co lubię, bo lubię mówić dla Państwa o różnych sprawach chińskich. A tutaj sytuacja jest płynna. Xinhua pisze o tym, że Robert Buffett, nie wiem, czy on jest Robert, Buffett widzi instrumenty pochodne jako potencjalną bombę zegarową na rynkach finansowych. Warren Buffett, nie, Robert Warren. A proszę Państwa, jak Państwo wiecie, Warren Buffett, prezes Berkshire Hathaway, jej dyrektor generalny, jeden z największych finansistów, spekulantów, a bardziej finansistów. To nie jest drugi Soros, nie. Jeden z tych, do których można, znaczy tych Amerykanów, do których mam szacunek. I nawet nie wiem, czy on jest Żydem, czy nie. Mam pojęcia, nie wiem, to nie interesuje. Mam do niego szacunek, bez względu na to, czy kim on tam jest. Więc ten facet powiedział właśnie o tym, że znaczy na zjeździe tego swojego spotkania, co to jest doroczne spotkanie, które się gdzieś odbyło w Omaha, nie wiem dokładnie gdzie, w Nebrasce, w Omaha. On mówił już nie pierwszy raz zresztą, że instrumenty pochodne to jest bomba finansowa. No to nie jest nic nowego. Ani on niczego nowego nie wymyślił, i nie pierwszy raz o tym mówi. Ja Państwu tylko powiem rzecz następującą, bo przypuszczam, że część z Państwa, znaczy podejrzewam, że nie słucha tego nikt, kto się nie zna na tym. Natomiast, jak Państwo wiecie, instrumenty finansowe to są tak zwane narzędzia finansowe, które są bardzo często tak konstruowane, jak na przykład, znaczy ja mówię o pochodnych. Pochodne to są jakby, one też są bardzo, bardzo piętrowo sformułowane. Natomiast różne instrumenty finansowe, nie tylko pochodne, ale różne instrumenty finansowe, o których tutaj Buffett nie mówi, są tak sformułowane, ich definicja jest tak sformułowana, że specjaliści mają problem z odczytaniem intencji twórców. Takimi właśnie pochodnymi, takimi narzędziami finansowymi były opcje. Były te opcje, które tam w 2005 roku chyba, już nie pamiętam, który to był rok, kiedy Polska została zaatakowana przez tak zwane rynki finansowe. Z jednej strony naprzód zrobiła się bańka na złotówce, znaczy była spekulacja złotówką. I wtedy weszły banki z opcjami finansowymi, z opcjami. No i te dwie rzeczy spowodowały w gruncie rzeczy straty w polskiej gospodarce szacowane przez niektórych na 30 miliardów złotych. No jeśli Państwo myślicie, że to jedno z drugim nie miało nic wspólnego, to podejrzewam, że się mylicie. To był skoordynowany atak na Polskę, atak, który miał wyciągnąć z Polski pieniądze. Atak rynków finansowych, tak zwanych rynków finansowych. Zresztą skuteczny atak, bardzo skuteczny atak. Instrumenty pochodne najczęściej są, to najczęściej używane są przy surowcach. Handluje się nimi, znaczy to jest tak, że instrumenty pochodne stanowią, jak powiedziałem, część tych narzędzi finansowych. Jak to jest niebezpieczne, to powiem tylko w ten sposób, że ujmę to tak, że jeśli PKB całego świata jest w granicach 55 chyba bilionów dolarów, 55 bilionów dolarów, twarda produkcja, 55 bilionów dolarów, to proszę Państwa, znaczy produkcja, nie produkcja, PKB, wszystko co się składa na PKB, wartość instrumentów pochodnych szacuje się, o czym się prawie w ogóle nie mówi, w tej chwili już na tryliony dolarów. Wyobraźcie sobie Państwo, tryliony dolarów, kiedy to jest 55 bilionów. Ja pamiętam, że w 2008, kiedy to właśnie między innymi instrumenty pochodne spowodowały wywrócenie się tego rynku finansowego, znaczy wywrócenie się. Chciałbym, żeby się wywrócił. Nie, on się nie wywrócił, się zachwiał. Wtedy szacowano, że rynek jest tak zdelewarowany, że jest na nim fikcyjnego pieniądza około 800 bilionów dolarów. 800 bilionów, to był 2008 rok. I mówiono wtedy wyraźnie o tym, że trzeba coś z tym zrobić, że nie można dopuścić do dalszego delewarowania. Co się stało? Dokładnie odwrotnie. W tej poprzednio, wtedy kiedy ja, bo ja wtedy pracowałem na rynkach finansowych. Wtedy nie było mowy o tym, żeby przeciętny człowiek sobie pograł na Forexie. A teraz od lat, od kilku lat namawia się biednych ludzi, że wystarczy, że masz 100 dolarów. Możesz zagrać 100 tysiącami dolarów. Widzicie Państwo, jaka dźwignia? Tysiąckrotna. Ci biedni ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak, teoretycznie mogą, tylko jeśli przegrają, a przegrają na pewno, to mają do tyłu te 1000 dolarów. I nie tylko tyle. To jest jedno z największych łajdactw, jakie można sobie wyobrazić na świecie. Tylko, że to jest możliwe, ponieważ banki, no, to banki, to właściciele banków rządzą całymi krajami. To ludzie typu Sorosza, oczywiście nie sam Soros, decydują o największej migracji w dziejach świata, która ma miejsce w tej chwili. Czy w zeszłym roku miała miejsce. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Rozumiecie Państwo? To są siły tak wielkie, że państwo nie ma tu nic do gadania, a państwo polskie już tym bardziej nie ma tu nic do gadania. Państwo polskie jest tak uwikłane, tak osaczone przez te tak zwane rynki finansowe, że po prostu nie ma nic do gadania i panoszenie się tych reklam forexowych jest tego najlepszym dla mnie dowodem. Najlepszym, takim prostym przykładem na to, jak państwo polskie ma niewiele do powiedzenia w sferze publicznej. Buffett powiedział, że pochodne są finansową bronią masowego rażenia. On wie, co mówi. On powiedział, że jeśli wziąć pod uwagę 50 największych banków na świecie, to ja nie chcę nawet myśleć o 45 z nich. Rozumiecie Państwo, co on mówi? A to, co ta ostatnia heca, która ma ta przewalanka, ten najordynarny przekręt, w którym bierze udział HSBC, Deutsche Bank, ale przecież to dopiero początek. Na pewno, bez wątpienia, Goldman, bez wątpienia, JP Morgan, największe amerykańskie banki inwestycyjne. Proszę Państwa, to są przewalanki na takie straszne pieniądze, tak drenujące rynek, a z drugiej strony tak bezczelne, to jest takie okradanie, że gdyby te banki nie były kryte, w cudzysłowie, przez swoich właścicieli, którzy mogą nakazać ministrowi finansów jakiegoś państwa, dużego państwa, robienie tego, a nie czego innego, to by po prostu ci ludzie już dawno byli w pudle. Byliby w więzieniu. A nie są. A dlaczego? A no bo są kryci. Po prostu najzwyczajniej w świecie kryci. I teraz zbliżam się do końca. A co do tego mają Chiny? Mają oczywiście ogromnie dużo. Bo te pochodne są, nawet jeśli, znaczy one są na pewno używane w chińskim systemie bankowym, bo być muszą. Natomiast rzecz polega na tym, że nawet jeśli w mniejszym stopniu są, w mniejszym stopniu rząd chiński, czy chińskie pieniądze są zaangażowane w te pochodne, to w momencie, kiedy to wszystko pierdyknie, przepraszam za wyrażenie, walnie się, kiedy ten Armagedon wreszcie się spełni, to nie ulega wątpliwości, że chińska gospodarka dostanie w łeb z tego powodu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest zbyt wystawiona na działanie tych rzeczy. Jak Państwo myślicie, dlaczego to cały czas mówię teraz o pochodnych? Dlaczego, skąd się biorą te niesamowicie wysokie w dalszym ciągu pozycje na ropie naftowej? Te 45 i więcej dolarów za baryłkę. Przecież to już dawno może mogło być kilkanaście, ale tym się steruje przy pomocy pochodnych. Steruje się przy pomocy pochodnych. Banki sterują tym przy pomocy pochodnych, nie tylko banki. Ja podejrzewam, że nawet banki nie, bo banki być może są za małe na to, żeby się bawić w takie historie. W każdym razie to jest rzecz sterowana. Cena ropy jest tak sterowana, myślę, że bardzo, bardzo precyzyjnie sterowana. Przez tak zwane rynki finansowe. I tutaj gadanie o tym, że producenci mają coś do powiedzenia, to jest po prostu tylko zwykła zasłona dymna. To jest zawracanie głowy. Ja wiem o tym od początku, mówiłem o tym od zawsze, od momentu, kiedy cena ropy zaczęła spadać, kiedy była jeszcze 100, ja cały czas o tym mówiłem, że cena ropy jest ustawiana. Ustawiana przez rynki finansowe, przez administrację amerykańską, przez rynki finansowe. Koniec końców, to jest cena polityczna. Ale problem polega na tym, że tą ceną, tym narzędziem finansowym jest nie tylko cena ropy naftowej, cena wszystkiego. Ja pamiętam, kiedy ruda żelaza stawała się narzędziem finansowym. To było gdzieś tam 10, 11 rok. Po prostu nie jest żaden. Ruda żelaza, jak i wszystko inne w tej chwili, nie jest żadnym surowcem. To jest narzędzie finansowe. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.